Panie konsulu, jest czwartek, 24 lutego 2022 roku, godzina 3.45, rosyjska telewizja emituje wystąpienie Władimira Putina, który informuje świat, że rozpoczyna się specjalna akcja militarna w obronie republik na wschodzie Ukrainy, które Rosja uznała za niepodległe państwa. Chodzi o Donieską Republikę Ludową i Ługańską Republikę Ludową. Wkrótce rozpoczyna się ostrzał Ukrainy. Wojska lądowe wchodzą z różnych stron do pańskiego kraju. Jak pan wspomina ten dzień?
No, to też był dzień osobiście dramatyczny, bo tego dnia moja żona była w Kijowie, tam w sprawach prywatnych. I jak dowiedziałem się, że zaczęła się wojna, to w ogóle takie straszne odczucie, bo my to oglądaliśmy w filmach o II wojnie światowej i to tak zawsze była pewna abstrakcja, ta, że o, wojna, jak ludzie na to reagują, ale zawsze wydawało się, że z nami tego nigdy nie wydarzy się. I tutaj no ja dzwonię do Kijowa, a żona w ten moment spała po prostu, przespała początek wojny, no i popała w ten moment, kiedy trudno było się wydostać z miasta. I no, cała była inna historia, jak ona wyjeżdżała z tego Kijowa.
To pan został szybciej obudzony niż żona, tutaj w Polsce będąc?
Tak, no zadzwonili przyjaciele i te straszne słowa wybrzmiali, że zaczęła się wojna.
Wtedy chyba nikt się nie spodziewał, że miną 2 lata, a końca tej wojny nie będzie widać.
Ja powiem tak, że w pierwszych tygodniach to byli raczej inne odczucia, że ta wojna może zbyt szybko się skończyć. Bo taki był plan rosyjski, wojenny, i to nie był plan tylko polityczny, to był bardzo dobrze rozpracowany plan wojskowy. Wczoraj oglądałem wywiad z jednym z generałów ukraińskich, który właśnie odpowiadał za wschód. I powiem tak szczerze, że też nie jesteśmy świadomi tego, że ten moment, powiedzmy tak, odparcia, to był na bardzo cieniutkim włosku wisiał, bo praktycznie ta przewaga, którą Rosjanie mieli na początku, ona miała się przełożyć na szybki sukces. I tylko zawdzięczając naprawdę talentu naszych generałów i ofiarności naszych żołnierzy, udało się złamać te rosyjskie plany.
Francuski dziennik Le Figaro napisał wczoraj wieczorem, że 2 lata po wybuchu wojny poparcie dla Kijowa spadło do 58% z 82%, jakie francuskie społeczeństwo wyrażało tuż po ataku Putina. Jak pan skomentuje te doniesienia znad Sekwany?
No tutaj dwa wątki. Pierwszy wątek oczywiście taki czysto ludzki, psychologiczny. Kiedy w Europie wybrzmiała informacja, że zaczęła się wojna, oczywiście pierwsza reakcja to jest szok. I druga reakcja, żeby ta wojna nie dotarła do nas, tak? I dlatego wspieramy jak możemy Ukrainę, tylko żeby ona powstrzymała tą wojnę. To jest pierwsza reakcja oczywiście, a druga reakcja raczej taka społeczno-polityczna. I tu już pytanie do elit, bo tak wygląda, że Unia Europejska jako konstrukcja polityczna sobie nie radzi z tą wojną, powiem tak szczerze. Pamiętamy, jak się zaczynali rozmowy o wsparciu Ukrainy z tego, że samolotów nie damy, rakiet nie damy, nie daj Bóg będziecie ostrzeliwać tereny rosyjskie. Niemcy pierwsza pomoc to byli przestarzałe helmy. To znaczy jakby wtedy, w ten moment, 24 lutego, 2 lata temu, w toku kilku dni były podjęte takie bardzo szybkie i konsekwentne decyzje i była ta pomoc nadana natychmiast, to może by teraz już mówiliśmy o zakończeniu tej wojny, czy przynajmniej o rozmowach pokojowych na warunkach europejskich. Ale niestety Europa ni politycznie, ni mentalnie nie była gotowa do tego, żeby przeciwstawiać się Rosji. I tutaj moim zdaniem największy problem Europy polega na tym, że Europa jest mentalnie uzależniona od wojska amerykańskiego, od NATO, tak? I zawsze liczyła na to, że gdyby coś, to NATO. A NATO to z punktu widzenia militarnego to przede wszystkim armia amerykańska. I teraz jak mamy kazus Trumpa i mamy te wypowiedzi Trumpa, który też ma swoją rację w tym, co mówi, bo on mówi, no jak Europa nie inwestuje w swoją obronność, dlaczego Amerykanie muszą to robić? I właśnie to teraz przekłada się, że Europa cały czas jest krok do tyłu przed Putinem i cały czas te ostatnie problemy na froncie ukraińskim to brak amunicji, brak lotnictwa, brak konsekwentnego wsparcia, ale też i brak potencjału Europy, która po prostu nie ma, nie wypracowała industrialnie nawet tego, żeby obronić się.
Ale te dane zacytowane przez Le Figaro wskazują na to, że Zachód tak jakby już zaczynał być zmęczony informowaniem o wojnie w Ukrainie. Ten spadek poparcia do 52% o ponad 30% w porównaniu z tym, co było przed 2 laty, to może oznaczać, że społeczeństwa Europy Zachodniej już mają dość tej wojny.
Oczywiście.
I inaczej oceniają Ukraińców i ich rolę w tej wojnie w tej chwili.
Problem polega na tym, że gdyby Ukraina padła w pierwszych dniach wojny, to na pewno by inaczej wyglądało też emocje Europejczyków, tak? Kiedy by ta wojna się nabliżyła do ich granic. A w ten moment, jak Ukraina powstrzymała i przez 2 lata z ciężkimi stratami, tak, bardzo ofiarnie powstrzymuje agresję rosyjską, no to Europa myśli, to może niech tak będzie, niech się tam dogadają gdzieś po środku, niech te Ukraińcy tam za dużo nie wymagają od Rosji, niech oddadzą te tereny okupowane, jak to deklaruje Putin, tak, i może na tym temat zamkniemy. To bardzo podobne do tego, co było w latach 30. ubiegłego wieku, kiedy mówiono, no, ja przyjechał, przywiózł wam pokój, tak? Mówił Chamberlain, kiedy sprzedał, w cudzysłowie, Sudety i Czechosłowację.
Tak. Słynne słowa na lotnisku Wielkiej Brytanii po wylądowaniu, po rozmowach z Hitlerem.
Dajmy to Hitlerowi i będziemy mieć pokój. Właśnie tam ten sam błąd znów popełnia Europa. Dajmy to Putinowi i będziemy mieć pokój. Nie będziemy mieć, bo on ma chore imperialistyczne ambicje i jego ambicje sięgają nie Kijowa i nawet nie Ukrainy, ale Warszawy i Berlina.
Wspomniał pan konsul o ofiarach. Według danych przekazywanych przez Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy, Rosjanie stracili w Ukrainie już prawie 400 tysięcy żołnierzy. Po stronie ukraińskiej wymienia się liczbę 200 tysięcy, w tym 50 tysięcy ofiar cywilnych. Podczas samego tylko oblężenia Mariupola zginęło około 25 tysięcy ludzi. Od 2 lat codziennie wielu Ukraińców dowiaduje się, że przez wojnę Putina stracili przyjaciela, przyjaciółkę, kolegę, koleżankę, sąsiada, panią, która serwowała kawę w kawiarni w Awdijiwce. Czy nadal ukraińskie media społecznościowe wyglądają jak jeden wielki nekrolog?
Niestety tak, bo to jest wojna. I na wojnie codziennie giną ludzie. I codziennie kogoś ta wojna dotyka, tak? Bezpośrednio. Ale też pan dobre pytanie zaczął właśnie o stratach rosyjskich, tak? Bo w pierwszych miesiącach wojny my wszyscy myśleli, że no jak pójdą truny do Moskwy, to może naród rosyjski jakoś na to odrefleksuje. Ale okazało się odwrotnie. To też bardzo podobno do tego, co było z Niemcami w II wojnie światowej, kiedy im cięższe klęski ponosiła armia niemiecka na frontach zachodnich i wschodnich, tym bardziej Hitler potrafił zjednoczyć naród i zmobilizować do jeszcze bardziej zaciartej takiej walki. I to samo odbyło się w Rosji. Putin i jego reżim, oni cały czas wkładają w głowę Rosjanom, że to jest zagrożenie ich istnienia, że Zachód chce zniszczyć Rosję i że to jest nasz jakby ostatni święty bój, musimy walczyć do końca. I to wpływa, takie że reżimy totalitarne mają tą cechę, że ludzie tracą logikę, tracą realistyczny pogląd na świat i po prostu idą jak na zaklanie na śmierć, bo imię czego nawet do końca nie mogą się same wytłumaczyć.
W 1991 roku po uzyskaniu niepodległości ludność Ukrainy wynosiła 52 miliony. W 2004 roku podczas pomarańczowej rewolucji mieszkało w Ukrainie prawie 48 milionów osób. W roku poprzedzającym trwającą wojnę były to prawie 44 miliony. Po 2 latach od napaści Rosji, według najgorszego z możliwych scenariuszy, mówimy już tylko o 28 milionach. To jest spadek o 24 miliony w ciągu 32 lat. Tak jakby zniknęli wszyscy mieszkańcy Węgier, Austrii, Słowacji i Chorwacji. Dramatyczne dane.
Oczywiście, że wojna niesie nie tylko skutki śmiertelne, ale też biorąc pod uwagę, że żyjemy już w innym świecie niż 100 lat temu, to, że mamy otwarte granice i to jest możliwość dla ludzi wyjechać, szukać jakichś lepszych warunków przetrwania. Także ogromna fala migracji ruszyła na początku wojny. Ja teraz nie brałem by się oceniać tak bardzo szczegółowo, tak, jak to wygląda, bo po tych pierwszych miesiącach początku wojny spora część obywateli wróciła z powrotem do Ukrainy i to nie tylko kwestia patriotyzmu, ale też kwestia pewnej, no nawet trudno powiedzieć, na pewno kwestia tego, że człowiek potrzebuje być razem z swoją rodziną, tak, jak mąż czy brat walczy na wojnie, no to to żona i dzieci chcą być razem. Także też kwestia gospodarcza. Ludzie mają pracę w Ukrainie i wracają, bo nie zawsze w Polsce czy za granicą mają te warunki. Oczywiście trochę kusi pewne tam socjale, szczególnie tam w państwach zachodnich, ale to jakby mówimy, że nie chlebem jednym żyjemy, tak? Także jest ogromna strata i my zdajemy sobie sprawę, że na pewno spora część ludzi nie wróci, tak? Nie wróci z jakich warunków, tak? Jak bierzemy scenariusz optymistyczny, koniec wojny i odbudowa Ukrainy, która by miała ponieść za sobą pewne inwestycje i jakby rozwój gospodarki, to wtedy na pewno spora część będzie wracała, bo będzie miała pracę, będzie miała dokąd i po co wracać.
Liczba mieszkańców Gdańska osiągnęła rekord w kwietniu 2022 roku, gdy wynosiła 655 tysięcy. Stało się tak dzięki ponad 184 tysiącom Ukraińców, którzy przyjechali do naszego miasta. W całym kraju szacunki wskazywały na obecność u nas prawie 4 milionów osób z Ukrainy i w maju 2022 liczba ludności Polski wzrosła do rekordowych 41 milionów 600 tysięcy. Dane pochodzą z raportu Unii Metropolii Polskich imienia Pawła Adamowicza. Czy pana rodacy dobrze czują się na Pomorzu?
Na pewno tak. Boże, inaczej powiem. Te pierwsze miesiące wojny, to o czym mówiliśmy, ta fala ludzi zdesperowanych i niepewnych tego, co będzie, tak? I uciekali kto jak mógł i gdzie mógł, i jechali, gdzie byli znajomi, rodziny i tak dalej. Dlatego byli w tych pierwszych miesiącach, Gdańsk to był jeden z 5 miast Polski, gdzie było najwięcej uchodźców z Ukrainy. Teraz oczywiście ta ilość jest inna, tak? Ale ja bym powiedział, że w czym jest zaleta Gdańska, że Gdańsk jedno z pierwszych miast w Polsce, które jeszcze przed wojną wprowadziło programy wsparcia migrantów i migrantek i miało już jakieś doświadczenia. Też powiem szczerze, że jak porównujemy Gdańsk z innymi miastami Polski, szczególnie na wschód, tutaj mniej przejawu takiej ksenofobii, ukrainofobii, które niestety mają miejsce na wschodnich kresach Polski. I to też tworzy lepszy klimat. I miasto, i samorządy lokalne, wojewódzkie dużo pracują nad tym, żeby stworzyć dobry klimat. I na pewno pod tym kątem ja uważam, że Gdańsk jest dobrym miastem dla ukraińskich uchodźców.
Ostatnie pytanie. W poniedziałek konsulat Ukrainy w Gdańsku stanie się konsulatem generalnym. Co to zmienia?
To ciekawe pytanie, bo ja jak tylko przyjechałem do Gdańska jako konsul, to ja właśnie walczyłem o to, żeby przywrócić ten status. Ten status konsulat miał od samego początku, od roku 1994, bo konsulat, generalny konsulat Ukrainy w Gdańsku to był pierwszy konsulat na terenie Polski po odzyskaniu Ukrainą niepodległości. Niestety w 2014 roku po rewolucji godności z jakby argumentów ekonomicznych był ten status obniżony. To decyzja ukraińskiego MSZ-u była, uważam, że była absolutnie nielogiczna, ale tak się stało. I przez cały czas ja właśnie walczyłem i mój następca, tak wygląda, że też, o to, żeby przywrócić ten status z dwóch powodów. Pierwszy powód obiektywny. Gdańsk jest zbyt ważne miasto w Polsce, żeby tutaj nie było konsulatu generalnego Ukrainy, bo to ten status daje też i pewne jakby rozpoznanie wśród innych placówek dyplomatycznych, jaką wagę udziela państwo tej placówce, tak? To, dlatego jest ten status, tak? A po drugie, no mamy tutaj też historię czy sprawę z uchodźcami, bo to, co już pan, o czym pan wspomniał. I trzecia, może też historyczna kwestia, tutaj na Pomorzu Północnym mieszka najwięcej obywateli Polski pochodzenia ukraińskiego, którzy też potrzebują szczególnej opieki konsularnej ze strony Ukrainy. Także ja uważam, że to jest bardzo dobrze, może zbyt trochę zapóźniała, ale bardzo dobrze historyczna decyzja naszego prezydenta, naszego MSZ-u i bardzo gratuluję kolegom.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.